bardzo serdecznie. Nazywam się siostra Judyta. Tutaj jest nasz dom prowincjalny, siostrzeniec Boskiego Mistrza. W tym miejscu się odbywają różne spotkania, kursy, wykłady. I mamy też kaplicę adoracją Najświętszego Sakramentu. Ci, którzy jeszcze będą mieć trochę więcej cierpliwości, to również po tym naszym pierwszym spotkaniu zapraszam na krótką adorację. Tutaj w tym naszym domu, jak i we wszystkich naszych domach, bo jest to elementem charyzmatu naszego zgromadzenia, jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, także można też przychodzić na własną medytację, kontemplację Bożego Słowa, spotkanie z Jezusem. Bo moi drodzy, to co my tutaj robimy, ta lektura, to poznawanie naszym intelektem, to jest jedna część. To jest nasz ludzki wysiłek. My jednak potrzebujemy stanąć twarzą w twarz tym, kto jest Słowem, tym, kto jest Słowem wcielonym i słuchać właśnie tak, jak tutaj ta ikona nam pokazuje, słuchać nauczyciela, słuchać mistrza, stawać się właśnie uczniem Jezusa. Bo moi drodzy, ta Ewangelia, którą sobie rozpoczniemy, nie wiem ile nam potrwa ta lektura, Ewangelię Marka czytaliśmy 2,5 roku z przerwami wakacyjnymi, wytrwale. Ewangelia Jana jest dłuższa i nie wiem co powiedzieć, żeby... I trudniejsza, choć napisana bardzo prostym językiem i dająca możliwości nieskończonej lektury, pogłębiania, refleksji, bo wieki mijają, a komentarze do tej Ewangelii, książki, rekolekcje, badania naukowe nie kończą się. Ciągle tej literatury przybywa. Więc mamy do czynienia z jakimś niesamowitym fenomenem ducha. Bo każda księga biblijna to jest po prostu fenomen ducha. Duch Święty tak działa na słabym narzędziu ludzkim, czy tutaj, jak się też niebawem dowiemy, na narzędziach ludzkich, bo czasami nie jest to jedna osoba, ale jest to wspólnota, która współtworzy dzieło, że powstaje arcydzieło będące aktualne dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Ale moi drodzy, też cały czas sobie o tym przypominamy, spotykając się tutaj wspólnie na czytaniu Pisma Świętego, Słowa Bożego, że zawsze potrzebujemy tej asystencji Ducha Świętego, Jego otwartości, Jego bliskości, aby właśnie mogło się dokonywać w nas to, co tutaj jest na tej ikonie. Ponieważ to, że Jezus nie jest obecny wśród nas w sposób widzialny, On jest. Wszędzie tam, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego imię, On staje się obecny. I myślę, że już niejednokrotnie tutaj w tym miejscu tego doświadczyliśmy. Jak to Słowo Boże mówi, dotyka tego, co potrzeba. To będziemy dzisiaj też za chwilę prosić Ducha Świętego o to, by stał się obecny wśród nas, żeby otwierał przed nami treści, o których będziemy mówić. Jeszcze dzisiaj nie dotkniemy Bożego Słowa i może nawet za tydzień też jeszcze nie dotkniemy Bożego Słowa. Te dwa pierwsze spotkania to będzie taka szkoła, ale ona jest bardzo potrzebna w tym celu, żeby popatrzeć na to dzieło trochę z boku. Żeby to nie był taki skok po prostu z Mont Everest do Rowu Mariańskiego. Czy nie wiem, czy wspinaczka na Mont Everest, chociaż Ewangelia Jana to są faktycznie Himalaje rzeczywistości duchowej. Ale ta Ewangelia, ten tekst, on ma również swoje uwarunkowania ludzkie. I dzisiaj sobie, jak również za tydzień, tak naprawdę skrótowo o tym powiemy, tylko to, co konieczne, ponieważ te rzeczy z takiego naukowego, badawczego punktu widzenia moglibyśmy studiować cały rok i jeszcze by było o czym mówić. Ja przygotuję taką syntezę, która nam pozwoli zwrócić uwagę na pewne elementy. Ale żeby właśnie stało się możliwe w nas to słuchanie, to jest, moi drodzy, ikona umiłowanego ucznia, taki symbol Ewangelia. W ogóle symbol, możemy powiedzieć, też ideał życia chrześcijańskiego. Być umiłowanym uczniem, o czym będziemy sobie tutaj nieustannie powtarzać, to wsłuchiwać się w to, co mówi mistrz, to być bardzo blisko Niego. Tutaj właśnie jest ten piękny obraz pochylonego ucznia Jana, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywa na sercu Jezusa, aby być z Nim w najbliższej relacji, w najbliższym kontakcie. Choć wydaje się, że fizycznie taka rzeczywistość jest dla nas niemożliwa, ona jest możliwa dzięki działaniu Ducha Świętego. Ewangelia Jana jest właśnie tą, która nas poucza bardzo dużo o działaniu Ducha Świętego. O tym, jak Duch Święty działa w Kościele i jak Duch Święty aktualizuje obecność Jezusa w Kościele. Będziemy bardzo dużo o tym mówić w swoim czasie. Więc tym bardziej, rozpoczynając właśnie to spotkanie, poprośmy, aby ten Duch Święty nas prowadził, aby nas otwierał, aby pozwolił nam zrozumieć, co z tej świętej księgi, z tych słów jest konkretnie do mnie. Jako że wszyscy przybiegliśmy z daleka czy z bliska i mamy na pewno za sobą intensywny dzień, pozwólmy sobie teraz na taką minutę ciszy. Minutę ciszy, aby móc skupić się, zatrzymać się, pomyśleć o tym, że pragnę spotkać się z Jezusem, pragnę poznawać prawdę o Nim. Pragnę spotykać się również z samym sobą, bo On właśnie tam jest obecny, w głębokościach naszego serca. My nie musimy Go szukać gdzieś daleko. My jesteśmy tymi, którzy otrzymali Ducha przybrania za synów i ten Duch w nas się modli. Może czasami z powodu właśnie zabiegania codziennego pośpiechu trudno jest nam Go usłyszeć, ale to wielka radość, że tu jesteście, że wszyscy razem chcemy usłyszeć Ducha. Chcemy usłyszeć Jego głos w naszych sercach. Chcemy Go zaprosić do naszego życia. Chcemy prosić, aby ten Duch, który jest samą miłością, przenikał nasze umysły, nasze serca, żeby dotykał całej naszej historii, naszego człowieczeństwa i wszystkie wymiary naszego życia, aby otwierał na Słowo Jezusa, naprawdę o Nim. Prosimy Cię, Panie Jezu, ześlij nam Twojego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Moi drodzy, co jest takiego w Ewangelii Jana, że jest ona inna od pozostałych? To jest pierwsze pytanie, które pragniemy sobie tutaj postawić. Definicję Ewangelii Janowej podał człowiek, który zwał się Klemens Aleksandryjski. Jak sama nazwa wskazuje, pochodził z Aleksandrii w Egipcie, jednym z wczesnych ojców Kościoła, zmarł na początku III wieku. I Klemens Aleksandryjski nazwał Ewangelię Jana Ewangelią Duchową. Możemy zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego ją nazwał duchową? Wszystkie Ewangelie, całe Pismo Święte jest niewątpliwie duchowe. Więc dlaczego Ewangelia Jana spośród czterech Ewangelii zasługuje na takie miano? Otóż Klemens, zestawiając Ewangelię Janową z trzema pozostałymi, co my też za chwilę uczynimy, a mianowicie z Ewangelią Mateusza, Marka i Łukasza, które noszą miano tak zwanych Ewangelii synoptycznych. Od słowa synopsis zestawiam razem, można je obok siebie w trzech kolumnach postawić, mają bardzo podobną strukturę. Bardzo wiele rzeczy podobnie przedstawiają, ponieważ też korzystają z tych samych źródeł. Natomiast Ewangelia Janowa jest nieco inna. Choć zobaczymy też, że są liczne podobieństwa i praktycznie wszystkie Ewangelie nam mówią o tym samym. O Jezusie Chrystusie, o Jego zbawczym dziele. Ale dlaczego Ewangelia Janowa jest Ewangelią duchową? Klemens Aleksandryjski mówi tak. Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza koncentruje się, czy przynajmniej bardzo mocno ukazuje nam rzeczywistość człowieczeństwa Jezusa. Bóstwa też, ale na pierwszy plan wychodzi nam człowieczeństwo Jezusa. Ale zwróćmy uwagę, to widać bardzo mocno chociażby w Ewangelii Mateusza i Łukasza, jest tak mocno wyakcentowane ludzkie zrodzenie wcielonego Słowa, czyli właśnie narodzenie Pańskie, to co celebrujemy jeszcze teraz w liturgii. Są Ewangelie dzieciństwa. Natomiast Ewangelia Janowa, ona koncentruje się na bóstwie Jezusa. I to jest taki pierwszy wyznacznik, pierwsza charakterystyka, która jest tutaj widoczna. I możemy ją sobie tutaj z Ewangelią Janową zestawić. Jakbyśmy tak popatrzyli właśnie na Ewangelię synoptyczną, Ewangelię Janową, jakie byśmy zauważyli tutaj różnice? Najpierw zobaczmy różnice, a potem podobieństwa też. Zobaczmy. U Mateusza, Marka i Łukasza Jezus prawie całą swoją działalność spędza w Galilei. Rozpoczyna działalność w Galilei, nad jeziorem, tam mieszka, naucza. Dopiero w pewnym momencie decyduje się na tę ostatnią, najważniejszą podróż swojego życia do Jerozolimy. Jest cała, można powiedzieć, topografia, geografia, teologia tej wędrówki przedstawiona przez trzech ewangelistów, Mateusza, Marka i Łukasza. W Ewangelii Janowej jest inaczej. Jezus większość, tak jakby tych wydarzeń, które tam są opisane, przeżywa w Jerozolimie. Więc to jest zasadnicza pierwsza różnica. Też nawet ciekawa kolejna sprawa. U Jana Jezus rozpoczyna działalność, kiedy Jan Chrzciciel jeszcze nie jest uwięziony. Dochodzi do spotkania, mamy tam takie wzmianki, do których też dojdziemy, że jeszcze Jan udziela chrztu, a już Jezus zaczyna działać, a u pozostałych jest wyraźny rozdział. Jan kończy swoją działalność, kiedy Jan został uwięziony, wtedy Jezus przychodzi nad Jezioro Galilejskie i zaczyna nauczać. Też bardzo ciekawa jest kwestia czasu nauczania Jezusa. U synoptyków nie wiemy, ile trwało to wszystko, co tam jest opisane. Wydaje się, jakby to był czas jednego roku. Tak, jeden rok przynajmniej działalności, choć też do końca nie wiemy. A w Ewangelii Janowej mamy trzy paschy. Stąd, moi drodzy, w Kościele wzięła się tradycja o trzech latach, przynajmniej dwa lata. Jeżeli mamy trzy paschy, to na pewno dwa lata, a tradycja chrześcijańska bardzo stara mówi nam o trzech latach publicznej działalności Jezusa. To właśnie z Ewangelii Jana. Mamy paschę na samym początku, paschę nowej świątyni, potem mamy paschę, która jest umiejscowiona, przynajmniej ten czas blisko paschy, w Galilei, pascha rozmnożenia chleba i mowy eucharystycznej, i trzecia pascha to pascha śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Też, co ciekawe, Jan nie eksponuje kwestii Królestwa Bożego tak mocno jak synoptycy. Pamiętamy, że mamy mowy w przypowieściach u synoptyków. Królestwo Boże możemy porównać do tego. Jezus tam nieustannie naucza o Królestwie i w przypowieściach, i też, jak pamiętamy, u Marka to jego pierwsze przesłanie, które niesie To czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Natomiast temat Królestwa u Jana wydaje się być zupełnie zmarginalizowany. Jest o nim wzmianka jedynie w trzecim rozdziale, kiedy jest mowa o Nikodemie. Też nie mamy przypowieści, natomiast mamy długie mowy i dialogi. To też nie będzie dla nas łatwe, ponieważ te perykopy są o wiele dłuższe, te fragmenty są dłuższe, będziemy musieli je dzielić. Nie sposób będzie w godzinę czasu taką długą mowę, która jest jakąś całością wyodrębnioną, omówić, więc jest to zapewne trudniejsze, ale moi drodzy, jest to swoista technika Ewangelisty Jana, ponieważ tak jak wykonano pewne badania statystyczne dotyczące w ogóle Ewangelii, dotyczące użytych słów, dotyczące ilości słów, powtarzania się słów, czy używania słów rzadkich, to się okazuje, że Ewangelia Janowa na tej płaszczyźnie literackiej, czy nawet leksykalnej, jest najuboższa. Ze wszystkich czterech oczywiście najbogatsza jest Ewangelia jaka? Łukaszowa. Łukasz ma najwięcej słów, najbogatsze słownictwo, najwięcej słów rzadko występujących, bardzo dobranych, wysublimowanych. Łukasz był bardzo wykształcony, a Jan najuboższe słownictwo, najczęściej się słowa powtarzają. Możemy zadać pytanie, no to jak, dlaczego, to już taki najwyższy poziom? No właśnie o to chodzi, że posiadając tak niewiele słów, poprzez świadome ich powtarzanie, tak jakby w nowych kręgach, coraz głębiej, prowadzi czytelnika do odkrywania coraz głębszych płaszczyzn zawartych w tekście, czy pewnych prawd, które się, jedną prawdę się tutaj odkrywa na kilku płaszczyznach. Na płaszczyźnie też będziemy nieustannie to powtarzać, Jezusa historycznego, na płaszczyźnie Kościoła, na płaszczyźnie życia wiary i na płaszczyźnie czytelnika, w jakimkolwiek czasie by on żył. Więc no, jest to genialny zabieg i zobaczymy, że te techniki janowe są niesamowicie ciekawe. Z wielkiej prostoty wydobyć niesamowitą głębię. A jak jest z cudami? W Ewangeliach synoptycznych tak zliczono, że mamy przynajmniej 29 różnych cudów. Oczywiście wiadoma sprawa, że nie są to wszystkie cuda, jakie Jezus uczynił podczas swojego życia. No a u Jana mamy tych znaków 7. 7. Tylko 7. I to nie jest przypadek, że 7. Zaraz coś więcej powiem o symbolice liczbowej w Ewangelii Jana. Natomiast pomimo, że ich jest tak mało, to kilka z nich to są w ogóle rzeczy nieznane w tradycji synoptycznej. Mamy tutaj właśnie chociażby znak w Kanie, uzdrowienie paralityka, przysadzawcę Betesda, przywrócenie wzroku niewidomemu od urodzenia w 9 rozdziale i wskrzeszenie Łazarza. Że to jest tylko w Ewangelii Janowej. Też nawet jest inna data, ostatniej wieczerzy. Patrzmy, tutaj też koncepcja teologiczna Ewangelisty Jana przeważyła. Jezus usnął, przeżywa w dniu przygotowania, czyli tak jakby dzień przed Paschą, a u Jana spożywa wcześniej, a w dniu przygotowania, wtedy kiedy wszyscy zabijali baranki paschalne, Jezus w tym momencie umiera. A jakie kwestia podobieństwa? Oczywiście zasadniczy cykl spojrzenia, takie spojrzenie na życie Jezusa, no, nie ma jakichś większych różnic zasadniczo, bo Jezus, wiadomo, rozpoczyna swoją publiczną działalność chrztem w Jordanie. Mamy tutaj na samym początku Ewangelii Janowej wzmiankę dotyczącą chrztu Jezusa, chociaż samego momentu chrztu Jezusa nie ma w Ewangelii. Mowa o spotkaniu z Janem Chrzcicielem. Jest mowa o świadectwie Chrzciciela, rzecz bardzo ważna. Chrzciciel jest bardzo mocno wyeksponowany w czwartej Ewangelii. Także koniec jest zbieżny, ponieważ mamy mękę śmierci, zmartwychwstanie. No oczywiście nauczanie i cuda. To są takie elementy wspólne dla wszystkich tradycji. Ponieważ Ewangelia Marka jest najprostsza i ma najmniej takich dodatkowych rzeczy, typu dzieciństwo Jezusa, typu jakieś inne dodatkowe cuda, czy kazanie na górze, czy na równinie, tak jak u Łukasza, to uważa się, że najbardziej podobna jest Ewangelia Jana z Ewangelią Marka. Jako że Łukasz i Mateusz już wprowadzają jakieś swoje dodatki, w związku z tym tych podobieństw jest coraz mniej, chociaż w niektórych punktach Łukasz Ewangelista widać, że korzysta ze źródła wspólnego z Janem, albo nawet od samego Jana, albo od Maryi. Więc tutaj ma takie punkty wspólne z Janem. Najbardziej jest tutaj podobny opis męki Jezusa pomiędzy Łukaszem i Janem. Dlaczego? Dlaczego właśnie takie różnice? Tłumaczy się to odrębnym nurtem tradycji. No bo moi drodzy, tutaj też musiałabym takie jeszcze dać trzy punkty krótkie, dodatkowe. To, co zwykle studenci teologii muszą doskonale znać i zapamiętać, a mianowicie kwestie powstania Ewangelii. Ewangelie powstają stosunkowo szybko, biorąc pod uwagę inne księgi biblijne Starego Testamentu, które niekiedy, tak jak Księga Psalmów na przykład, powstawała 1000 lat, a Ewangelie powstają po śmierci Jezusa, pierwsza około roku 70, no to 40 do 60 lat, czy tam 60, 80, 70 najwyżej. Dużo czy mało? No pomyślmy, kto żyje, kto pamięta, no na pewno są tutaj wśród nas tacy, co pamiętają doskonale, co było 40 lat temu. No niektórzy pewnie pamiętają doskonale. No więc spróbujmy sobie zrobić takie przełożenie. No ja akurat nie pamiętam, co było 40 lat temu. Tak, biorę ten moment. Jezus umiera około roku 30, około roku 70 powstaje najwcześniejsza Ewangelia, Ewangelia Marka. A jak potem zobaczymy pewnie za tydzień, Ewangelia Jana około roku 100. Bardzo późno, czyli tak 70 lat po wydarzeniu. Już nie będę pytać, czy ktoś pamięta, co było 70 lat temu. Może są tutaj tacy, którzy pamiętają, ale zobaczmy, o wiele trudniej już. Też musimy to wziąć pod uwagę, iż w tamtych czasach ludzie mieli fantastyczną pamięć. Wszystko sobie przekazywali w sposób ustny. Zapamiętywali, przekazywali to, co było najważniejsze i tych przekazów było dużo. Także pierwszy etap powstawania Ewangelii wszystkich to jest po prostu ustny przekaz wydarzenia, którym jest Jezus Chrystus. Potem to wydarzenie tak jakby zaczyna krążyć, przepływać przez wspólnoty chrześcijańskie, które się tym karmią. No bo pomyślmy, to wcale nie było tak prosto. My mamy wszystko już teraz. Mamy Pismo Święte, katechizm, tradycje, wszystkie przykazania, nauczanie Kościoła, encykliki. Oni nie mieli nic. Mieli Stary Testament. Czyli to wszystkie proroctwa, wszystkie zapowiedzi i pragnęli odczytywać ten Stary Testament właśnie w świetle, w spojrzeniu na osobę Jezusa Chrystusa, w którym odkryto Mesjasza. Zobaczymy też, moi drodzy, jak niesamowicie ten Stary Testament właśnie odczytuje Ewangelia Janowa. To jest cudowne zanurzenie się w tradycję biblijnego Izraela i odczytanie tej tradycji w świetle Chrystusa. Jest to absolutny majstersztyk. Kto jakoś nie zna judaizmu, czy słabo wchodzi w te rzeczywistości Starego Testamentu, to z trudem rozumie Ewangelię Janową. Albo też nie widzi tej niesamowitej głębi, która tam się znajduje, bo jeszcze za chwilę o tym będę mówić, nie chcę teraz wchodzić w dygresję. Więc drugi etap to kiedy ten te opowiadania ustne, one krążą w tych wspólnotach. Chrześcijanie się spotykają, nauczni świadkowie opowiadają. Więc już możemy powiedzieć, ten Jan, naoczny świadek, który był tak blisko, opowiada, dzieli się wokół niego, gromadzi się wspólnota, która słucha i przekazuje dalej, i opowiada, przeżywając również swoją historię i swoje życie i doświadczenia, które są na zewnątrz. Też będziemy mówić, to też wpływa na kształt tekstu Pisma Świętego, tekstu Ewangelii. W tym tekście możemy zauważyć również doświadczenie Kościoła. Powstają pierwsze małe fragmenty, pierwsze opowiadanie, które z czasem są jeszcze ubogacane. Potem dopiero na samym końcu, w procesie redakcyjnym, te teksty się łączy razem w ostatnie spójne dzieło. Więc te tradycje były różne. W różnych wspólnotach, różne wspólnoty miały różne potrzeby. Były i wspólnoty palestyńskie, i w Grecji, i w Azji Mniejszej. I to się wiązało właśnie z tym, że Ewangelia została opowiedziana na cztery sposoby. Na sposób według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Więc tutaj w przypadku Jana mamy właśnie taki bardzo mocny, taki indywidualny już styl, odrębny nurt tradycji, o czym jeszcze będę za chwilę więcej mówić, mówiąc o autorstwie. I kolejna bardzo ważna rzecz. Tak jak mówiliśmy sobie w przypadku Ewangelii Marka, że jest to Ewangelia katechumena, czy tego, który dopiero poznaje Jezusa i chce poznać, kim jest Jezus, kim On jest, Ewangelia Markowa ciągle o to pyta. W pierwszej części non-stop. Kim On jest? Kim On jest? Kim On jest? Dochodzimy do Cezarei Filipowej i co słyszymy? Ty jesteś Mesjasz. I po Cezarei Filipowej dowiadujemy się, jaki jest ten Mesjasz. Bo oczywiście wszyscy mają o tym Mesjaszu swoje własne wyobrażenia i chcą w nim widzieć króla ziemskiego, politycznego Mesjasza, wyzwoliciela. I ostatecznie Jezus jest tym Mesjaszem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Więc to jest właśnie Ewangelia kogoś, kto dopiero chce poznać Jezusa. Natomiast Ewangelia Janowa jest skierowana do tych, którzy już są chrześcijanami, którzy już znają treść może innych przekazów, może już znają Ewangelię Marka, bo ona sporo wcześniej się ukazała niż Ewangelia Jana, czy znają przynajmniej też inne przekazy, nawet w formie ustnej, więc już są chrześcijanami, żyją życiem chrześcijańskim. No i teraz co? Doświadczają bardzo wielu dylematów. No i to jest tak jak w życiu każdego z nas. Oczywiście my już mamy Kościół, tradycje, przykazania, sakramenty, wszystko mamy, ale to jest nieodzowne w życiu każdego człowieka, że jest ten moment, może on się powtarza też wielokrotnie w naszym życiu, jakiegoś wielkiego nawrócenia, że czujemy się pociągnięci przez Pana, tak jakby co jakiś czas na nowo wracamy do tych naszych korzeni chrześcijańskich, tak się zachwycamy Chrystusem na nowo, On nas pociąga, szukamy Go, poznajemy Go, więcej się modlimy i potem przychodzą różne takie dylematy codziennego życia, bardzo ciężkie, bolesne, uderzenie z jednej strony, uderzenie z drugiej strony, z zewnątrz, z wewnątrz, od własnych słabości, od innych ludzi. I co? I ta wiara podlega po prostu weryfikacji. I bardzo podobnie było właśnie wśród w tej wspólnocie adresatów Ewangelii Janowej. My sobie zobaczymy za tydzień kontekst, tło historyczne, co się tam wtedy działo. To był Dygiel, bo już pod koniec pierwszego wieku dzieją się rzeczy bardzo trudne i są naciski od zewnątrz, prześladowania takie i nie inne, ale pojawiają się problemy wewnątrz. No bo zobaczmy, nie ma jeszcze, Kościół nie ma wypracowanej teologii. Stwierdzam, Jezus jest Panem i Mesjaszem. To jest ten pierwotny kerygmat Kościoła. To, co Kościół na samym początku głosił: Jezus Chrystus jest Panem. Umarł, zmartwychwstał, powróci. Amen. No ale to nie wystarczy. Ludzie się zaczynają zastanawiać, zaczynają szukać, kim On jest. Co to znaczy, że Jezus zwyciężył, skoro w naszym życiu jest tak, jak jest? A nawet gorzej. Moi drodzy, to był straszny dramat. To był dramat tych ludzi. Coraz więcej prześladowań. Coraz większy ucisk. Gdzie jest to zwycięstwo Chrystusa? Czy warto było zostać Jego uczniem? Jak my teraz, tutaj, kiedy się czujemy opuszczeni, rzuceni w ten świat, który nas nienawidzi, o czym wprost mówi Ewangelia Janowa, jak my mamy być Jezusowi? Jak my mamy przeżywać naszą tożsamość chrześcijańską? No to jest dylemat. To jest wielki dylemat. I Ewangelia Janowa swoim oszczędnym językiem, swoją prostotą posuniętą do granic możliwości w sposób mistrzowski nam na te pytania odpowiada. Trzeba po prostu tak wchodzić coraz bardziej w głąb i w głąb i w głąb. Pokazuje nam te różne grupy ludzi, którzy przeżywają swoje dylematy i Jezus odpowiada wszystkim. To jest bardzo ciekawe, właśnie mówiłam już przed chwilą o tych poziomach Ewangelii Jana. Więc Jezus odpowiada swoim rozmówcom, czy to będzie kobieta, czy to będą Żydzi, czy to będzie Łazarz, czy to będzie, nie wiem, Marta i Maria, matka Jezusa. A w tych samych słowach znajduje się odpowiedź dla chrześcijanina, który żyje pod koniec pierwszego wieku. I w tych samych słowach znajduje się odpowiedź dla ciebie i dla mnie. Więc no to jest, moi drodzy, no taki absolutny, możemy powiedzieć, cud i niezwykłość też tego tekstu. I możemy zauważyć, no jakoś też zidentyfikować się z tymi ludźmi. Ja myślę, że wchodząc w kolejne perykopy, w kolejne teksty, to będziemy to coraz bardziej zauważać też, jak bardzo ten tekst jest aktualny. To są ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa i w związku z tym rozwija się normalne życie kościelne. Życie kościelne na czym polega? Nauczanie, przekazywanie, głoszenie słowa, ale już na tym dalszym etapie, kiedy Kościół już się coraz bardziej rozwija, to no, przede wszystkim chodzi tutaj o życie sakramentalne. I to jest, moi drodzy, kolejny genialny temat. Ja bardzo lubię ten temat w ogóle tak nawet osobno omówić. Będziemy do tego wracać przy różnych perykopach. Będziemy mówić o sakramentach, sobie do tego wracać. Bo wśród badań nad Ewangelią Jana są dwie zupełnie skrajne opinie. Są tacy uczeni, którzy uważają, że w czwartej Ewangelii nie ma ani słowa na temat sakramentów. Bo faktycznie nie ma mowy o ustanowieniu żadnego sakramentu. Nie ma. Tak jak mamy w Ewangeliach synoptycznych ustanowienie Eucharystii, wziął chleb, wziął kielich, powiedział, to jest ciało moje, to jest krew moja, czy idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tego nie ma w Ewangelii Janowej. Nie ma formuły ustanowienia sakramentu, ale mamy szczególnie w znakach Jezusa, mamy przedstawiony obraz bardzo poruszający, co to jest sakrament i jak on działa. Znaczy, jakie są jego skutki. Bo my oczywiście tego nie widzimy na zewnątrz. Co się dzieje z człowiekiem, który przyjmuje chrzest. A chrzest jest najbardziej zaakcentowany w Ewangelii Janowej. Więc mamy przynajmniej trzy ogromne obrazy dotyczące Chrztu Świętego w czwartej Ewangelii. Moi drodzy, chrzest to jest tak, jakbyś był spragniony, umierał z pragnienia i byś się napił. Ale byś się napił tak, że masz w sobie studnię. To jest pierwszy obraz chrztu. I możesz z tej wody czerpać za każdym razem, kiedy chcesz. Rozdział 4. Spotkanie z Samarytanką. Chrzest to jest coś takiego, jakbyś był ślepy, nic nie widział i nagle otwierają ci się oczy. I to jest uzdrowienie niewidomego odchodzenia. Jan, rozdział 9. I chrzest to jest tak, coś takiego, jakbyś już gnił w swoim grobie i śmierdział i cuchnął, że nikt się nie może zbliżyć, już się rozkładasz, już cię nie ma, już jest tylko smród i robaki. I nagle ktoś wyprowadza cię do życia, czyli Łazarz, rozdział 11. To jest sakrament chrztu. O tym sakramencie jeszcze więcej będziemy mówić, ale zwróćmy uwagę, to są bardzo konkretne spotkania Jezusa z ludźmi. To są konkretne fakty, które się wydarzyły w życiu Jezusa. Jego czyny. Natomiast w narracji Ewangelii one zostały tak przedstawione, że one pokazują, że Ty tego Jezusa, że ja tego Jezusa doświadczam w Kościele tak samo, że to się właśnie tak dzieje. Trzeba właśnie wiary, żeby to przyjąć, żeby to zauważyć, ale ta ciągła, żeby powiedzieć, refleksja, zanurzanie się w to słowo coraz głębsze, ono w końcu doprowadza nas do tego, że w tych normalnych naszych czynnościach życia chrześcijańskiego, życia sakramentalnego, spożywamy chleb życia, o którym mówi Ewangelia Janowa w 6 rozdziale, i może się okazać, że w pewnym momencie odkryjemy, że jakby nam zabrakło Eucharystii, to nie będziemy żyć. To jest bardzo dobry znak. Więc właśnie to jest to słowo zaczyna się w tym momencie spełniać w nas. Właśnie ten wymiar fundamentalny, bo Eucharystia jest chlebem życia. Jeżeli się go nie spożywa, tak jakby się człowiek pozbawia tego życia wiecznego. A pokuta? No to jest, moi drodzy, tak. Jakbyśmy przyszli do Jezusa, a Jezus się przepasuje prześcieradłem, klęka przed nami i obmywa nam nogi. Tak sobie kiedyś pomyślałam, że przy każdym konfesjonale powinna być ta ikona. Ale tak spowiadając się na nią patrzeć i wierzyć, to się teraz dokonuje. Teraz Duch Święty swoją mocą czyni właśnie to. Jezus mnie myje. On chce tego. Nawet jeżeli ja czasami tak jak Piotr, to będę mówić nie. Że coś mi nie będzie pasowało. Ale moi drodzy, to są takie właśnie sugestywne obrazy, które pozwalają wejść w rzeczywistość życia wiary człowieka wierzącego, co było przedmiotem właśnie treścią życia chrześcijan już w zorganizowanych strukturach czy organizujących się strukturach życia kościelnego, a później też wiemy, że chrześcijanie to coraz bardziej pogłębiali te interpretacje duchowe, bo mamy to u ojców Kościoła. Właśnie te interpretacje sakramentalne, symboliczne, duchowe były po prostu rozwijane do maksimum, ale to będziemy jeszcze sobie pogłębiać bardzo mocno. Przy kwestii sakramentalnej jeszcze chciałabym dodać jedno zdanie, bardzo ciekawe. Zwróćmy uwagę, że sakramenty to jest rzecz bardzo sprytna, jaką Pan Bóg sobie wymyślił. Dlaczego? Bo mamy tutaj dwa elementy, które bardzo pięknie, czy tak właściwie odpowiadają naturze Chrystusa. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest z jednej strony duchowy, ale ma ciało. Sakramenty to jest fantastyczny sposób przemiany materii, która z powodu upadku człowieka została wykorzystana do zła. Jakby, no i w czasach czwartej Ewangelii, jeszcze później, ale w czasach starożytności też chrześcijańskiej, później na pewno słyszeliśmy o Manichejczykach i innych ruchach, też gnostykach, o tym też jeszcze będę mówić za tydzień, którzy głosili tezy, materia jest zła, tylko to, co duchowe. Należy się wyzbyć ciała, należy wyzbyć się tego, co materialne, co cielesne. A Jezus i Kościół mówią, nie, materia może stać się narzędziem działania Boga. I taka jest struktura sakramentu. Jest słowo, jest materia. Jest woda, która daje życie. Jest chleb, jest wino. Mamy materię i mamy formę. I to jest, moi drodzy, tak jakby też ukazanie drogi, że cały świat, cała, możemy powiedzieć, ta rzeczywistość stworzona się, ona jest dobra. Wszystko, co jest na świecie, to jest dobre. Nosi w sobie stworzone przez Boga. Wszystko to, co jest stworzone. My czasami robimy różne duble, nasze wytwory, no, nie zawsze służą do dobrego, ale to, co Bóg stworzył w Jego pierwotnym zamyśle, jest dobre. I sakramenty nam pokazują, jak materia może być również wykorzystana, żeby przenosić życie, żeby wręcz, żeby dawać Boga, żeby zbawiać. Więc jest to też taki ciekawy element, zwłaszcza element polemiczny w ówczesnej sytuacji kulturowej, kiedy właśnie te wszystkie ruchy wywodzące się z platonizmu, czy gnostycyzm, czy właśnie manicheizm, o czym szeroko się rozpisuje święty Augustyn później, negują pozytywność materii. Materia jest zła. Niekoniecznie. Materia może nas również prowadzić do Boga, pokazywać nam Jego piękno i być nośnikiem wręcz tego życia Bożego. Kolejna rzecz, bardzo, oj, to widzę, że te napisy, widząc ile nas jest, muszę robić większe i mniejsze, mniejszą ilość. Ale powoli, symbolika. Ewangelia Janowa jest bardzo, bardzo symboliczna i w związku z tym, też patrząc na właśnie te komentarze ojców Kościoła, które podkreślały jej symbolikę, późniejsi komentatorzy, też współcześni, a szczególnie ci XIX-wieczni, na początku XX wieku, oni no, jakoś tak negowali historyczność tego, co jest zapisane w czwartej Ewangelii, a pewnie tutaj wszystko jest symboliczne. No w ogóle może nie opowiadać o prawdziwych faktach z życia Jezusa, tylko może być właśnie już wymyślone przez wspólnotę chrześcijańską, żeby nam pewne symbole pokazać. Otóż nie. Jak się dalej przekonamy, te fakty, które mamy opisane w czwartej Ewangelii oraz również pewne szczegóły w niej obecne, pokazują, że mamy do czynienia z historycznymi faktami i wydarzeniami, i wypowiedziami Jezusa. I te fakty i wypowiedzi są następnie interpretowane, o czym już przed chwilą mówiłam trochę, przez wspólnotę uczniów, jakby są filtrowane doświadczeniem chrześcijańskim. Więc tutaj już na tym drugim etapie właśnie dochodzi do tej symboliki, do rozumienia symbolicznego Ewangelii. Może trochę nam się to wydaje abstrakcyjne, ale jak będziemy to pokazywać na konkretnych tekstach, to myślę, że będziemy sobie też przypominać właśnie tę cechę charakterystyczną tekstu janowego. No, tak może podam kilka przykładów. Mamy takie wyrażenie iść za Jezusem, jak się uczniowie idą za Jezusem. To określenie może oznaczać fizyczne chodzenie za kimś, ale też symbolicznie to oznacza być czyimś uczniem, naśladować kogoś, słuchać kogoś, zaczynać żyć życiem drugiej osoby. Czy chociażby podwójne rozumienie słowa wywyższyć w Ewangelii Jana. W tym rozumieniu no, wywyższyć węża na pustyni, podnieść go do góry, wywyższyć Syna Człowieczego. Czy chociażby świątynia. Na dwa sposoby można też rozumieć. Dosłownie świątynia jerozolimska. Jezus jest świątynią. Jest ślepota niewidomego. Jest ślepota duchowa faryzeuszów. Mamy noc. ostatniej wieczerzy i mamy noc duchową Judasza. Też rzeczywistość symboliczna. Mamy śmierć Łazarza i jednocześnie ona symbolizuje śmierć grzechu. No i tak dalej, więc tutaj możemy mnożyć. Każda rzeczywistość właśnie typowo, dosłowna, historyczna zostaje przeniesiona na rzeczywistość duchową. Też bardzo ciekawa jest ta symbolika liczbowa. Ona jest obecna w Ewangelii Janowej. Też będziemy ją sobie przy kolejnych perykopach wykazywać. Ale w sposób szczególny tutaj ważna jest siódemka. Tak biblijnie już w Starym Testamencie siódemka i jest takim symbolem doskonałości Bożej i świętości. Jest ciekawe, kiedyś słyszałam taką interpretację, że dlaczego siedem jest doskonałością. Bo siedem to jest suma 3 i 4. 3 to jest liczba Boga, mamy trójce, a 4 to jest liczba człowieka. Jak połączymy Boga i człowieka, mamy pełnię. Więc ta siódemka jest taka bardzo tutaj charakterystyczna. Więc będziemy mówić o układzie 7 dni tygodnia. Oczywiście jest to bardzo charakterystyczne też w całym liczeniu, w żydowskim liczeniu, rachunie czasu. Więc będzie tydzień, będziemy mieć takie, w ogóle w Biblii całej są 3 tygodnie, które powinniśmy zapamiętać. Na samym początku Pisma Świętego mamy pierwszy tydzień stworzenia w Księdze Rodzaju. Oczywiście jest to obraz symboliczny, ale też nam pokazuje pewien zamknięty cykl. Po prostu Żydzi, którzy byli na wygnaniu, chcieli podkreślić rzeczywistość szabatu, nie mieli świątyni, więc zamiast świętego miejsca zaczynali odkrywać spotkanie z Bogiem w świętym czasie szabatu. Taki drugi, kolejne pozostałe 2 tygodnie w Biblii, takie bardzo ważne, charakterystyczne, są właśnie w Ewangelii Jana. Mamy na samym końcu tydzień męki pańskiej, wielki tydzień. I mamy na samym początku Ewangelii Jana tydzień nowego stworzenia. Więc też będziemy o tym mówić za tydzień, jak bardzo Ewangelia Janowa chce nam pokazać, szczególnie na początku, że to, co się wydarzyło w Jezusie Chrystusie, wcielonym Słowu, to jest rzeczywistość, którą możemy porównać i zestawić z rzeczywistością stworzenia wszystkiego. To jest, moi drodzy, po prostu nowy świat. Absolutnie. Wydaje się na zewnątrz, że się nic nie zmieniło, a może czasami, że jest gorzej jeszcze, ale patrząc właśnie przez optykę duchową na tę rzeczywistość, to jest nowe stworzenie wszystkiego. I zobaczymy właśnie tam ten 7 dni, ten ostatni dzień, 6, to będzie właśnie stworzenie człowieka i pójdziemy na wesele do Kany Galilejskiej. A wcześniejsze dni to będą te spotkania z pierwszymi uczniami. Także jak sobie policzymy te dni, w pierwszym rozdziale do drugiego Ewangelii Janowej mamy te cykle nazajutrz, nazajutrz, nazajutrz. Poszczególne dni spotkania Jezusa, znaczy Jana Chrzciciela z uczniami, z Jezusem i potem samych uczniów już Jana Chrzciciela, którzy idą za Jezusem. Potem dołączymy do tego gody w Kanie, będziemy mieć tydzień, tydzień nowego stworzenia, do którego właśnie spotkanie z Jezusem zaprasza. Mamy właśnie 7 znaków. Kolejny też element ważny, o którym będziemy mówić przez całą pierwszą część Ewangelii Janowej, to znaczy, że to nie są tylko cuda. Jest bardzo wielka różnica pomiędzy cudem i znakiem. Cuda w Ewangeliach synoptycznych to są wydarzenia, które pokazują moc Boga, która przekracza naturę, która jest nadzwyczajna. Bóg się po prostu objawia. To wzbudza wiarę, czy umacnia wiarę już obecną. Więc to są cuda w Ewangelii, w Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii Janowej też są wydarzenia cudowne, ale one są nazwane semejon, znak. To są znaki. Dlaczego? Bo w każdym każdym z tych siedmiu znaków Ewangelii Janowej nie chodzi o to, o samo to cudowne wydarzenie, ale o to, co to wydarzenie zapowiada, czyli o to drugie dno tego wydarzenia. Czyli kiedy Jezus w szóstym rozdziale Ewangelii Jana rozmnaża chleb dla rzeszy głodnych ludzi. I oni oczywiście są strasznie szczęśliwi i biegają, szukają Jezusa. To nie chodzi mu o to, że oni teraz będą w Niego wierzyć, bo On ich nakarmił. Jemu chodzi o to, żeby ich otworzyć na głód prawdziwego chleba, który daje Jezus, czyli Eucharystii. I tak jest z każdym ze znaków Ewangelii Janowej. Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej ma otworzyć na to prawdziwe wino, które Jezus daje. Tylko On daje to wino. Już się niebawem dowiemy, czym jest wino Jezusa. Tak samo Jezus otwiera oczy. Ten daje ten duchowy wzrok. Więc właśnie chodzi o to w znaku, żeby wejść nieco w głąb. Żeby nie zatrzymać się tylko na tym, że Pan Bóg uczyni dla mnie coś cudownego. Zmieni jakąś moją tragiczną sytuację, o, cud się wydarzy. Ale czy ja potrafię pod wpływem tego wydarzenia wejść głębiej i zobaczyć ten duchowy cud, który się dokonuje? To jest cała istota znaków, tych siedmiu znaków w Ewangelii Janowej. Tak samo Jezus ma siedem tytułów na samym początku, otrzymuje od uczniów. Siedem tytułów mesjańskich. Siedem symbolicznych obrazów Jezusa nam przedstawia, kiedy Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem bramą owiec, ja jestem drogą, prawdą i życiem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, jestem wodą życia, jestem krzewem winnym. Też jest tego siedem. Jezus się właśnie tutaj autodefiniuje za pomocą siedmiu różnych obrazów, siedem tytułów mesjańskich na samym początku, siedem znaków, no i w końcu właśnie te dwa tygodnie. Tydzień nowego stworzenia i tydzień męki Jezusa. I już ostatnia rzecz, ale ta ostatnia rzecz może mi zająć dużo czasu, bo to jest struktura Ewangelii Jana, też przedstawiona w taki, myślę, wydaje mi się, ciekawy sposób, bo zobaczymy, ile tam już jest fantastycznych, bardzo ciekawych elementów wewnątrz. Najpierw tak bardzo ogólnie, żeby się w Ewangelii Jana poruszać, więc na samym początku mamy prolog. To jest pierwszy rozdział i mamy 18 wersetów pierwszego rozdziału. To jest bardzo trudny tekst. To jest, moi drodzy, takie streszczenie całej Ewangelii Janowej, praktycznie wszystkiego. W formie poezji, w formie hymnu, który ma bardzo dużo różnych zakotwiczeń. Także zanim dojdziemy do samego czytania wersetu po wersecie, czy ja powiem słowa po słowie, bo tam się nad każdym słowem trzeba zatrzymywać, no to musimy oczywiście znów przejść przez teorię wszelkiego rodzaju podłoży, z których wyrasta rzeczywistość tego prologu. No niestety tak to jest. Ale są różne teorie, niektórzy uważają, że powstał na końcu dzieła i że przed samym dziełem. W każdym razie jest takim wprowadzeniem, streszczeniem całości dzieła, które nam pokazuje to wszystko, co jest zapisane dalej. Przedstawienie słowa wcielonego i streszczenie dotyczące charakteru jego działalności. I potem mamy, po prologu zaraz mamy księgę znaków. Od 1.19 do 12.50 do końca 12 rozdziału. Księga znaków, ona się właśnie koncentruje na tych znakach Jezusa. Siedem znaków, w których Jezus objawia się światu i swoim, ale swoim nie przyjmują. Skąd znamy te słowa? Z prologu właśnie. Czyli widzimy, jak tu już prolog się wypełnia właśnie w tej pierwszej części. Jezus objawia się światu i swoim, a oni go nie przyjmują. Siedem znaków. I druga część, kolejna część, taka możemy powiedzieć druga, podstawowa część, od 13 rozdziału do końca 20 rozdziału, księga chwały, nie tylko opracowania, też znajdziemy księga męki, ale moi drodzy, to jest ważna rzecz. W Ewangelii Janowej męka to jest chwała. Przekonamy się o tym jeszcze, że to przedstawienie męki jest zupełnie inne niż w pozostałych trzech Ewangeliach. To jest po prostu absolutny triumf Jezusa. To jest Jego zwycięstwo. I jak to można skomentować? Tym, którzy je przyjmują, Słowo objawi swą chwałę. Powracając do Ojca w chwili śmierci, w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, w pełni uwielbione Słowo przekazuje Ducha Życia. Po to, aby ci, którzy przyjmują to Słowo, mogli stać się dziećmi Bożymi. Tak jak mówi nam prolog właśnie. I na samym końcu 21 rozdział, epilog ukazania się Jezusa zmartwychwstałego w Galilei. Każdy z epizodów ma tutaj znaczenie teologiczne, też historyczne. Odnosi się, to nie jest przypadkowe, że się Jezus spotyka, że jest Apołów, że jest Piotr, że jest umiłowany uczeń, no tak jakby dwie drogi pokazane. No to tutaj nic nie jest przypadkowe, wszystko ma znaczenie teologiczne, nawet w tym epilogu. To jest podstawowy podział, czyli prolog, epilog, księga znaków, księga chwały. Właśnie ważne też, żebyśmy ci przynajmniej, którzy o tym jeszcze nie słyszeli, żebyśmy operowali właśnie już tymi terminami. Ale mamy jeszcze więcej tutaj smaczków w tej strukturze czwartej Ewangelii. No, prolog jest prologiem, nie będę wchodzić w strukturę prologu, to zrobimy sobie w swoim czasie. Też ma oczywiście prolog swoje etapy, bardzo ciekawe, ale księga znaków. Więc mamy najpierw tydzień nowego stworzenia, czyli Jan Chrzciciel, uczniowie i Jezus i Kana Galilejska od 1.19 do 2.12 i potem instytucje i przedstawiciele Izraela, a Jezus 2.13 do 4.54. I zobaczmy, jakie tutaj są w tej drugiej sekcji ciekawe rzeczy. Otóż te fragmenty pokazują bardzo ciekawą rzecz. Wszystkie poglądy, każdy mówi o czymś innym, ale jakbyśmy tak spróbowali to podsumować, to Jezus jest wypełnieniem wszystkich instytucji Starego Testamentu. Jest pełnią. Jakby wszystkie te elementy życia narodu wybranego prowadziły do tego, co przynosi Jezus. A zatem Kana Galilejska, co nam pokazuje? Że Jezus wypełnia żydowskie oczyszczenia. Nie są już potrzebne. Nie pełnią już swojej funkcji. Ten cały rytualizm. Jezus przynosi swoje oczyszczenie. Swoją wodę, która staje się winem. Potem Jezus jest w Jerozolimie, oczyszcza świątynię. I co? Jezus wypełnia, czy nawet zastępuje rzeczywistość świątyni. Spójrzcie do świątyni. A ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Już nie będzie potrzebna świątynia jerozolimska, bo Jezus jest nową świątynią. Potem jest rozmowa z Nikodemem, bardzo mądrym człowiekiem, wykształconym faryzeuszem, który tutaj właśnie jest, czuje, że jest taki mądry, taki teolog, wszystko wie. A Jezus mówi mu, masz się narodzić na nowo. To jak to, jak to, ja mam się narodzić, jak już jestem starym człowiekiem? Nic nie rozumiem oczywiście z tego, co Jezus mówi. Chodzi o narodzenie z ducha. Nie musisz narodzić się w Izraelu, nie musisz być etnicznie Żydem, żeby być narodem wybranym. Kiedy narodzisz się z wody i z ducha, wtedy jesteś tym nowym Izraelem. Tu jest ta twoja tożsamość. I kwestia kolejna też właśnie, Samarytanka. Też Jezus wypełnia kult sprawowany w Jerozolimie. Ani w Jerozolimie, ani na tej górze nie będziecie oddawać ci Ojcu, ale będziecie ją oddawać w duchu i w prawdzie, czyli kult duchowy. Ten Jezus jest tym ośrodkiem kultu. Zobaczmy, są te rzeczywistości, które były do tej pory, taki element przygotowania historiozbawczego i Jezus przychodzi jako wypełnienie tej rzeczywistości. On nadaje sens. Pamiętamy to, co Jezus mówi też w Ewangelii Mateuszowej. Nie przyszedłem znieść tego wszystkiego, czyli przekreślić tę całą drogę Starego Testamentu. Ona przygotowywała przyjście Jezusa, ale przyszedłem wypełnić. nadać taki ostatni, możemy powiedzieć, to jest ostatnia karta, ostatnie słowo, które Bóg wypowiada do człowieka. A wszystko się jeszcze kończy. Wszystko się kończy długim cudem w Kanie, czy tak egzegeci nazywają tę część, od Kany do Kany. Jest cud w Kanie, pierwszy ten znak przemiany wody w wino, a potem jest drugi cud w Kanie, uzdrowienie dworzanina, syna dworzanina królewskiego, czyli coś na kształt setnika z Kafarnaum. Kolejna część to jest, tutaj nam się też, czy nie kolejna część, czy nawet jeszcze jedno spojrzenie na tę rzeczywistość, jeszcze możemy od innej strony popatrzeć na tę część, bo jest tutaj widoczna reakcja przedstawicieli różnych warstw społecznych. Czyli różni ludzie spotykają się z Jezusem i reagują na spotkanie z Nim w różny sposób. Czyli mamy na przykład władze świątynne podczas wtedy, kiedy Jezus oczyszcza świątynię w drugim rozdziale. Jest faryzeusz Nikodem. Są Samarytanie i Samarytanka, zupełnie obca nacja, inna, też ma swoją reakcję. Są urzędnicy królewscy, ci znajomi urzędnika królewskiego. Więc są tutaj różni ludzie. O, już teraz tego już nikt nie przeczyta, na pewno za mało litery. Potem mamy sekcję trzecią. Święta Izraela, a Jezus. I to jest kolejny też element, który nam pokazuje, jak Jezus się wkomponowuje i znów wypełnia całą rzeczywistość liturgii żydowskiej. Bo mamy święta, różne święta. Tutaj Jezus spędza w Ewangelii Jana. Mamy szabat. Jezus uzdrawia człowieka sparaliżowanego w szabat i pokazuje, ja jestem szabatem. Zrozumiejcie we właściwy sposób szabat. No, jak dojdziemy do piątego rozdziału, to sobie zadamy to pytanie. Co to znaczy? Co to jest ten szabat tak w rzeczywistości? Jak go Jezus rozumiał, a jak go rozumieli Żydzi? Święto Paschy. Znów. Chleb Jezusa stanowi to wypełnienie manny, którą Mojżesz dał Izraelowi. Święto namiotów. Tam mamy źródło wody żywej i światło świata. Jezus się objawił, mówi, ja jestem wodą żywą, mówi, ja jestem światłością świata. I to nie jest takie o, że Jezus sobie tak opowiedział coś takiego. To się bardzo ściśle wiąże z całym rytem święta namiotów. Więc jak się nie zna tych rytów świąt żydowskich, to nie wiadomo, dlaczego akurat Jezus wtedy to powiedział. W każdym razie on pokazuje, to ja wypełniam te wszystkie oczekiwania, to było związane z oczekiwaniami mesjańskimi, które tutaj wiążą się z tym świętem. Też powiemy w swoim czasie, to jest też bardzo rzecz ciekawa, co to znaczy, że Jezus jest wodą życia i światłością świata. I potem 10 rozdział, święto poświęcenia świątyni, czyli Hanuka i właśnie odnowienie ołtarza w czasach machabejskich, to też Żydzi po dzień dzisiejszy świętują. I Jezus nazywa siebie poświęconym przez Ojca. I On jest tym ołtarzem. On jest konsekrowanym Ojcem. Jakby zastępuje rzeczywistość ołtarza świątyni jerozolimskiej. Tam mamy jeszcze wątek życia i wątek światła. Także też jeszcze takie poboczne dwa wątki, które można sobie wyszczególnić. I ostatnia sekcja w Księdze Znaków to jest wskrzeszenie Łazarza i wjazd Jezusa do Jerozolimy. Te dwie rzeczywistości są powiązane ze sobą, ponieważ to, że wjazd Jezusa wyglądał tak, jak wyglądał, był to wjazd królewski, no to wiązało się z tym, że wszyscy zaczęli mówić o tym wydarzeniu, że Jezus wskrzesił do życia Łazarza. I w Ewangelii Jana to jest również bezpośredni, możemy powiedzieć, takim motywem uknucia spisku przeciwko Jezusowi. I Księga Chwały, co my tutaj mamy? Mamy ostatnią wieczerzę opisywaną od 13 rozdziału do końca 17 rozdziału, więc ta ostatnia wieczerza bardzo, 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 bardzo długo trwa. Więc najpierw mamy to, co może tak ściślej przynależy do ostatniej wieczerzy, jest to obmycie nóg, zapowiedź zdrady, ostatnia mowa Jezusa. A potem mamy rzecz taką dodatkową, którą autor czwartej Ewangelii włączył w kontekst ostatniej wieczerzy. To są trzy mowy pożegnalne Jezusa. W 14, 15 i 16 rozdziale Tyle tylko, że ta mowa z 16 rozdziału powtarza w pogłębiony sposób jeszcze z dodatkami mowę z 14 rozdziału. I wszystko kończy tak zwana modlitwa arcykapłańska z rozdziału 17. I już prawie koniec. Ciąg dalszy Księgi Chwały w 18 i 19 rozdział to jest męka i śmierć Jezusa, czyli pojmanie w ogrodzie, przesłuchanie przed Annaszem, proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, śmierć i złożenie do grobu. I na samym końcu już Księgi Chwały, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, zesłanie Ducha Świętego. W tradycji janowej jest troszeczkę inaczej. Wszystko jest razem. No, moi drodzy, to też jest bardzo ciekawie, odbija się w naszym życiu liturgicznym w Kościele. Bo zobaczmy, z jednej strony właśnie okres paschalny nam się rozbija na 50 dni, jak to widać w tradycji synoptycznej. Jezus zmartwychwstaje, po 40 dniach wstępuje do nieba, po 50 dniach zostaje zesłany Duch Święty, co nam nawiązuje do wędrówki narodu wybranego, wyjścia z Egiptu i po 50 dniach otrzymania Tory na Synaju. To jest taka właśnie tradycja. Natomiast też mówi się, na pewno też o tym słyszeliście, że ten okres radości paschalnej to jest jeden dzień. Oto jest dzień, który nam Pan uczynił. I to jest rzeczywistość obecna w Ewangelii Janowej. Wszystko dzieje się w tym samym dniu. Zobaczymy. Jezus zmartwychwstaje, powraca do Ojca i udziela Ducha. Jeden drugiemu nie przeczy. Dlaczego? Bo już w życiu wiecznym po zmartwychwstaniu nie ma już czasu. Więc czy to rozciągniemy, czy to skrócimy, chodzi o tę samą prawdę opowiedzianą na dwa różne sposoby. I potem mamy epilog, czyli to zakończenie, które też pokazuje, no, tam są obecne dwa zakończenia, które też nam pokazują rzeczywistość kształtowania się tekstu, formowania się tekstu stopniowo, o czym będziemy sobie mówić za tydzień.